Ponad 100 lat tradycji, mnóstwo meczów, sukcesy i porażki, rzesze piłkarzy i trenerów, lechowe historie w Radiu Poznań. Grzegorz Hałasik, zapraszam w sobotę o 13.40. Dzień dobry. Przed tygodniem w lechowych historiach Dariusz Motała, kierownik drużyny Kolejorza w latach 2011-2015, opowiadał m.in. o współpracy z trenerami Jose Baquero i Mariuszem Rumakiem. Dzisiaj zapraszam na drugą część rozmowy. Troszeczkę inaczej wyglądała szatnia Lecha wtedy, 10, 12, 13 lat temu, niż teraz, bo wtedy w większości to była szatnia polska i zawodnicy zagraniczni to były pojedyncze postacie. Dzisiaj tych obcokrajowców jest dużo więcej. No nie wiem, czy to było łatwiej, czy nie było łatwiej, ale faktycznie troszkę inaczej to wtedy wyglądało. Jednak była bardziej polska w tamtych czasach szatnia.
Może to nie byli pojedynczy, bo ich dosyć było sporo, jak sobie zaraz o nich powiemy. Natomiast Polacy, którzy byli w tej szatni, mieli bardzo mocną pozycję. Rafał Muraski, reprezentant Polski, Grzegorz Wojtkowiak, który wówczas był powoływany, Hubert Wąkiewicz, Szymon Pawłowski, który przyszedł jako mistrz Polski z Zagłębia Lubin.
Krzysztof Kotorowski,
no, który od samego początku był związany z Lechem, który zdobył to mistrzostwo w 2010, tak? Więc ci Polacy odgrywali niesamowitą rolę, ale do tego byli zawsze wysokiej klasy obcokrajowcy. No, zacznę od Rudnersa, Jefticza, Stilicza jeszcze, Krivca,
Hamalainen,
Arajuri, Manuel Arboleda, skała w szatni, człowiek nie ruszenia, Luis Enriquez. To jak sobie zaczniemy wymieniać tych obcokrajowców, to nie byli zawodnicy, którzy byli jakimiś meteorytami, którzy wpadli do tego i byli na chwilę, tylko oni spędzili tutaj w Lechu 2-3 sezony i odnosili sukcesy. No, Manuel Arboleda był absolutnie gwiazdą, jak przychodził do Lecha. Luis Enriquez miał pewną pozycję na lewej stronie. Hamalainen w sezonie przed tym, ale w sezonie mistrzowskim był kluczowym. Ja zawsze będę wracał takim meteorytem, który pojawił się na chwilę, ale odegrał niesamowitą rolę w tym sezonie mistrzowskim.
Mogę zgadnąć?
Proszę bardzo.
Aha, w mistrzowskim. A to w mistrzowskim musiałem pomyśleć, bo myślałem, że chcesz powiedzieć o Tonewie, ale Tonew był wcześniej. A w mistrzowskim, no to Zaur Sadajew.
Brawo. I też przekomiczna sytuacja, jak on do nas przyszedł w trakcie rundy, bo on nie był od początku, to już tam w okresie, gdzie już rozpoczęliśmy rozgrywki. No niesamowity charakter i niesamowite przygody z nim. Barry Douglas, który strzelał kluczowe gole z rzutów wolnych. Także wydaje mi się, że była proporcja i moc tych piłkarzy z Polski, Rafała Muraskiego, Grzegorza Wojtkowiaka, Szymona Pawłowskiego, no była na tyle mocna, że ci zawodnicy odgrywali niesamowitą rolę w jak gdyby prowadzeniu tego statku. Nie było tak jak teraz, że kapitanem był obcokrajowiec. Oczywiście, ja powtórzę to 500 razy. Lech ma teraz fenomenalną dziewiątkę, super zawodnika i o charakterze. Natomiast to były jeszcze czasy, gdzie polscy zawodnicy no, byli tymi kluczowymi zawodnikami w podejmowaniu decyzji o strategii zespołu.
Jeśli chodzi o zagranicznych zawodników, trochę musiałeś być ich opiekunem w Poznaniu?
O, zdarzało się, że nawet nie opiekunem. Ja byłem poradnią lekarską, poradnią pedagogiczną, poradnią mieszkaniową, poradnią bankową. Nie wiem, wymień jakiej sytuacji.
Nie wiem, zakupy to już... Nie wiem.
Może zakupy nie, ale w sytuacjach takich, które na co dzień, no w tym onboardingu, jak się dzisiaj mówi w HR-ach, tej akomodacji młodych ludzi były kluczowe. No, jeździłem z nimi załatwiać sprawy w bankach. Te pierwsze pomagała mi oczywiście osoba szukać dla nich mieszkania, ale ja też byłem ich pierwszym doradcą. Szkoły, wszystkie te możliwości no, na samym początku dla obcokrajowców są trudne w każdym kraju, więc ja byłem
dziecko
taką osobą...
Dziecko ma gorączkę w środku nocy, to co? Dzwonią do ciebie.
No to Arnold Jum, zawodnik, który był przez chwilę, miałem telefon o 3 w nocy, a nie wyłączałem telefonu. I jak zadzwonił telefon i się pakowałem i musiałem przyjechać pomóc mu, bo rzeczywiście to chyba było w drugim tygodniu, jak przyjechała do niego żona z małym dzieckiem. No tam sytuacja, w każdym mógł się wytłumaczyć. Wiem, że jak wróciłem dzień później, to straciłem kontakt na jakiś tydzień z żoną, ale próbowałem jej to wytłumaczyć. No często tak jest, że ta praca bardziej absorbuje i masz dobrze zorganizowany dom i błahe sprawy, które dotyczą twoich dzieci, są organizowane przez żonę. ty tego nie doceniasz, a dopiero później, jak musisz się zmierzyć na zewnątrz z tym, to wiesz, ile pomocy zostało ci okazane w domu i to zawsze się działo gdzieś tam kosztem rodziny, ale na szczęście moje dzieci wyrosły w zdrowiu, są w sporcie i być może te wszystkie przygody, które gdzieś były ze mną, zaowocowały tym, że dzisiaj mają pasję do sportu.
Wiesz, co też widzę, że trochę pewnie i klub się rozwinął, rozbudował, trochę pewnie wyciągnięto wnioski z twojej pracy, bo widzę, że Mariusz Skrzypczak, aktualny kierownik, team manager Lecha Poznań, w wielu tych kwestiach jest odciążony i tam jest już grupa ludzi w dziale sportu, która właśnie się tymi rzeczami zajmuje.
Bo sam powiedziałeś, że klub się rozwinął i od tego momentu właśnie choćby na polu organizacyjnym pracuje więcej osób.
I oni odbierają te telefony w środku nocy.
Tak, i wymagań jest, i to jest świetne. To nie chodzi o to, że w moich czasach tych osób brakowało. Dopiero przychodziło przeświadczenie, że potrzeba jest większa liczba, że gonienie tej Europy na wielu płaszczyznach nie odbywa się tylko na lepszym boisku, na lepszych zawodnikach, ale też na większej liczbie osób odpowiedzialnych za całą strukturę. I dzisiaj to jest na każdym kursie dyrektora sportowego w Europie. Ten proces onboardingu nowego piłkarza z zagranicy jest kluczowy, żeby on szybko wszedł i zaczął grać od pierwszej minuty. I dużo więcej osób do pomocy w tej kwestii. I myślę, że dzisiaj Lech już jest zdecydowanie lepiej rozwiniętą strukturą, klubem o europejskich standardach i oprócz Mariusza jest pewnie tam 4-5 pracowników, którzy go wspomagają, którzy mają te oddziały, które ja wtedy próbowałem ciągnąć sam.
O jednym trenerze jeszcze nie powiedzieliśmy, tym ostatnim, z którym pracowałeś, to oczywiście, jak to mówią w Poznaniu, maestro, dwukrotny mistrz Polski z Lechem Poznań, Maciej Skorża, z którym, będąc członkiem sztabu jako team manager, zdobyłeś Mistrzostwo Polski, ale taki szorstki kontakt z Maciejem, Skorżą wtedy miałeś, czy jakoś dotrzeć się nie mogliście, bo trwało to właściwie tylko sezon i to ty odszedłeś.
Tak, ale zanim przerwę, jeszcze jednego trenera pominąłeś? A, taka zagadka. Przepraszam, to takie dzień jest. Krzysztof Chrobak.
Krzysztof Chrobak, 3 mecze, 3 remisy, 1-1. Tak.
Właśnie taka anegdota. Tak, ale ja dzisiaj mogę z perspektywy czasu powiedzieć, że wszystko, jeśli chodzi o trenera Skorzę i jego profesjonalizm i dążenie i pasja do zwyciężania, ja ją szanuję i myślę, że ja dzisiaj z perspektywy doświadczenia też nie potrafiłem zrozumieć do końca tej pasji, tej chęci zwyciężania ponad wszystko. Wcześniejsi trenerzy, spokojny trener Bakero, trener Rumak jako kumpel, kolega i nagle przyszedł trener, który jak gdyby wywrócił cały stolik. Gdzieś chodziły słuchy, że ja się nie mogłem dogadać, to nie chodziło o to. Bardziej nasze drogi, jak gdyby pomysły na prowadzenie pewnych spraw organizacyjnych były różne. Natomiast mogę tylko z całą odpowiedzialnością muszę powiedzieć, że jestem takim człowiekiem, że po tam 5-6 latach przyjechałem do Lecha z moim synem, zostałem przez Mariusza zaproszony i jak się dowiedział ten Skorża, że jestem, zaprosił mnie do swojego pokoju i tam przegadaliśmy dosyć długo, więc nie ma między mną a trenerem Skorżą absolutnie żadnej złej krwi. Ja go szanuję i doceniam i dzisiaj mogę powiedzieć, że w wielu kwestiach był to absolutnie jeden z topowych trenerów, na którego trafiłem i będę zawsze podkreślał, że analitycznie facet, jeśli chodzi o ustawienie zespołu, o wizję gry, o sposób zwyciężania każdego meczu, to myślę, że to jest czołówka Europy.
Ty powiedziałeś, wywrócił stolik.
No bo nie szedł na żadne kompromisy. To wszedł facet, pamiętajmy, że trener Skorża wchodził do Lecha z sukcesami. To był trener, który zdobywał mistrzostwo z Wisłą Kraków, który nam opowiadał o tych sytuacjach, który zdobywał Puchar Polski z Groklinem, chociażby Grodzisk. Wszedł gość długo wyczekiwany. Sam wiesz, jaką ma posturę trener Skorża. Są takie osoby, które wchodzą do biura i czujesz już, że stoi naprzeciwko ciebie. Jest ta aura, więc on swoją osobowością sprawiał wrażenie wodza, który przyszedł tutaj i mnie interesuje tylko sukces, mnie interesuje tylko mistrzostwo. I to były, on jest niesłychanym gentlemanem. W takich kontaktach, jak pewnie dziennikarze też go tak odbierali, no ale ja też go widziałem w akcjach, w których, że tak powiem, fruwało wszystko w szatni, ale dzisiaj mówię to z taką śmieszną opowieścią, bo tak reagują, jak widzimy na filmikach i Guardiola, i Luis Enrique. Ktoś może być w szatni ubrany w garnitur, ale chwilę wcześniej zrobić cudami w szatni i ja tak postrzegam, ale zaznaczam pozytywnie, takim gościem był Maciej Skorża, który nienawidził żadnych, że tak powiem, ścieżek, które mogłyby powiedzieć, że coś nie zależy od nas, że coś jest nie tak, albo można byłoby zrobić, albo nie dobiec, albo zrobić na pół gwizdka. To był facet, który jak zaczynał mecz, to szedł po prostu ze sztandarem w pierwszej linii. Musimy to wygrać i mnie to nie obchodzi.
I wygrał Mistrzostwo Polski. Przyniósł Lechowi to, na co wszyscy czekali wtedy, 5 lat.
Ten moment, w którym obejmował Lecha, to szczerze mówiąc, nikt nie dawał sobie nadziei, że to będzie ten sezon mistrzowski. Legia, tak jak powiedziałeś, cały czas była topowym zespołem i my w tym pierwszym sezonie, nie wiem czy sobie przypominasz, przegraliśmy finał Pucharu Polski. To była jeszcze liga dzielona na tą strefę spadkową, strefę o gry o mistrzostwo.
Tak, i między sezonem zasadniczym a grupą mistrzowską Lech przegrał z Legią w Warszawie finał Pucharu Polski.
Tak, i tydzień później mieliśmy ten pierwszy mecz na Łazienkowskiej. Byliśmy przybici. Mecz Pucharu Polski z tego sezonu 2014-2015, mogę powiedzieć, że my dominowaliśmy. Strzeliśmy bramkę na 1-0, no ale coś w tym Lechu nie grało, że później dwa jakieś przypadkowe gole i przegrywam ten finał Pucharu Polski i ja znając, nawiązując do tej opowieści, myślałem, że jak trener wejdzie do szatni, to po prostu rozjedzie wszystkich tam łącznie ze mną. Natomiast zachował gigantyczny spokój, prosił, żeby się wszyscy spakowali i powiedział, za tydzień przyjeżdżamy na Łazienkowską i wygrywamy ten mecz. I my ten mecz po golach Karola Linettego i Darko Jevtića wygraliśmy. Dokładnie tydzień później. Zagraliśmy fantastyczny mecz. Moment, w którym Karol Linette odbiera w Dorliakowi piłkę na środku boiska, podciąga, rozgląda się na prawą, lewą,
i strzela
w końcu przymierza
karnego.
I ta jego radość, no to było coś takiego, co zostaje ze mną na zawsze i aż przychodzą mi dreszcze teraz, bo ten Karol, wielki lider, który za chwilę miał wyjechać do Sampdorii, który miał zagrać w reprezentacji, no tam się rodził ten jeden z najlepszych wychowanków tej akademii i to było coś fantastycznego.
Pobudzony podobno w przerwie nawet przez trenera, prawda to?
Wiesz co, zawsze do każdych tych opowieści są dobudzone. Rzeczywiście takie słowa gdzieś tam mogły paść, ale ja na przykład będąc cały czas w szatni zajmowałem się rzeczami, które były dla mnie potrzebne organizacyjne. Oczywiście byłem w środku tych odpraw, ale to co padało, czasami ktoś leżał na kozetce, ktoś potrzebował. Tu już asystenci mówili, być może będzie za chwilę zmiana, więc w tych 15 minutach w szatni zawsze się dzieje tyle rzeczy, że czasami jesteś świadkiem.
W wielu miejscach szatni.
Tak,
też.
W wielu miejscach szatni, a ty jesteś czasami świadkiem i dopiero dostajesz tą opowieść z boku po tym, rzeczywiście byłeś świadomy, ale ty masz swoją robotę jeszcze do wykonania, nie? Także wydaje się, że tam jest 15 minut siedzenia i picia wody, a to wejście do tej szatni to jest jeden wielki, tak jak pit stop w Formule 1, tylko trwający trochę więcej czasu. Wszyscy muszą być skupieni, wszyscy muszą być zaopatrzeni w odpowiednie odżywki, wszyscy muszą dostać jakieś pomocy lekarskiej, jeśli ona jest niezbędna. Tu jeszcze jest taktyka, tu trenerzy rozmawiają między sobą, co trzeba poprawić, co skorygować, także dzieje się tam mnóstwo.
Ale dzięki Maciejowi Skorży masz medal za Mistrzostwo Polski. Odebrałeś go na podium przy ulicy Bułgarskiej po meczu z Wisłą. Masz go ze sobą teraz w studiu. No, śmiem twierdzić, że jeżeli chodzi o twoje sportowe osiągnięcia, najcenniejsza rzecz, którą posiadasz w domu.
No bez dwóch zdań, to jest emocje. Ja już wcześniej zapowiedziałem, że odchodzę i nawiążę do tego. Miałem plan na siebie, chciałem iść dalej, też się rozwijać i stwierdziłem, że to będzie ten moment. Ale w momencie, kiedy podjąłem tą decyzję, to nawet nie uświadamiałem sobie, że my możemy pójść tak daleko. Nie wiem, czy sobie przypomnisz taki sławny mecz też tego, gdzie my przegraliśmy z Zawiszą w Bydgoszczy.
0-1.
0-1.
Czerwona kartka
i pamiętam, że tam już wszyscy byli pogrzebani, trudno było nam się podnieść. I rzeczywiście odbierając ten medal, miałem taką przyjemność, że moja droga pracy dobiegła końca. Odbierałem ten medal w towarzystwie mojej córki, mojego syna, jak im pokazuję dzisiaj te zdjęcie. Mój syn był no, po prostu dzieciaczkiem. No, my zdobyliśmy mistrzostwo w 2015 roku, on jest urodzony w 2013, ale w grudniu niecałe półtora roku, więc no, to dla mnie było ogromne przeżycie. To są chwile, których nie jesteś w stanie opisać. Ja do dzisiaj też wracają mi te wspomnienia z tego ostatniego meczu z Wisłą Kraków, gdzie nam już remis wystarczał, ale słynna główka Łukasza Burligi w 80. bodajże, która przeszła minimalnie obok słupka, też pokazywała, jak trudne to są te mecze, te mecze, których niby nie musisz wygrać, wystarczy remis i wystarczy to dowieść. No, to bez wątpienia będzie zawsze moje najcenniejsze wspomnienie, największy sukces i moment, w którym sobie przypominam, że pracowałem w moim ukochanym klubie i moment, w którym pracowałem z kapitalną grupą ludzi i te wspomnienia, te osoby, te emocje pozostają do dzisiaj, a my dzisiaj jesteśmy już 10 lat po tym sukcesie. Mnie nie ma już w Lechu jako pracownik, natomiast wydaje mi się, że stałem większym kibicem tego klubu niż przedtem, bo wykonując te czynności musisz być profesjonalistą, a ja teraz mam w domu kibica, syna, który no, ogląda wszystkie możliwe spotkania piłki nożnej na każdym poziomie, natomiast kibicem Lecha jest od dziecka. Byliśmy razem w kluczowym momencie w Katowicach, pojechałem do mojego byłego klubu, pojechaliśmy na wyjazd i taką anegdotę na koniec mogę powiedzieć. W Katowicach czuję się pewnie, nowy stadion, pojechałem, dostałem zaproszenie, a mój syn mówi, tata, ale ja będę chodził w koszulce Lecha. Ja próbowałem go, mówię, Jasiu, to nie jest konieczne, znają mnie, będą cię wszyscy witali, to nie jest konieczne, no, tata, ale ja przyjechałem tutaj nie kibicować Gieksie, tylko ja przyjechałem kibicować Lechowi. Ja mówię, okej, to wejdziemy na stadion i się przebierz. Wszedł na stadion, przebrał się w tą koszulce jako jedyna osoba, a wielu delegatów i osób prominentnych z Lecha i z Poznania było na tym meczu, paradował w tej koszulce i najśmieszniejsze było to, po tym ostatnim gwizdku remis nagle objawiali się kibice, którzy go przytulali, którzy robili sobie zdjęcie, nie wiedząc w ogóle, że to jest mój syn, tylko dla nich był kozakiem, że wśród tych wszystkich kibiców Gieksy chodził w koszulce kolejorza, no i tak wygląda moje życie.
Dariusz Motała, swego czasu team manager Lecha Poznań, kierownik drużyny, był Państwa i moim gościem. Dziękuję za wizytę w studiu.
Ja bardzo dziękuję i podziwiam, bo piękny cykl. Ten klub ma wielu bohaterów. Ja jestem po prostu małą pineską, ale świetnie, że taka audycja powstała i wiele osób przypomina o swojej drodze w tym klubie i o wielkiej miłości i zaangażowaniu dla Lecha Poznań.
Dziękuję. Do usłyszenia.
Ponad 100 lat tradycji, mnóstwo meczów, sukcesy i porażki, rzesze piłkarzy i trenerów, lechowe historie w Radiu Poznań. Grzegorz Hałasik, zapraszam w sobotę o 13:40.